Proszę Państwa, kolejny referat to poczucie dumy z kultury i dziedzictwa narodowego. W zastępstwie pana wicepremiera, pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego referat ten wygłosi pan dr Mateusz Werner, który jest zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Pan dyrektor również odczyta list, jaki skierował do nas pan premier. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, eminencjo, ojcze dyrektorze, ojcze rektorze, szanowni Państwo. Stoję przed Państwem w zastępstwie profesora Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego i zanim podzielę się z Państwem garścią refleksji na temat dumy z tożsamości kulturowej Polaków, chciałbym odczytać, tak jak już to zostało zapowiedziane, list, który pan premier skierował do wszystkich Państwa. Wielce czcigodny ojcze dyrektorze, szanowni uczestnicy konferencji Oblicza Dumy Polaków. Dziękuję bardzo za zaproszenie do wygłoszenia referatu. Niestety z niezależnych ode mnie przyczyn moje osobiste uczestnictwo w tym niezmiernie ważnym i interesującym sympozjum nie jest możliwe. Proszę natomiast o przyjęcie kilku słów refleksji wokół tematu przewodniego konferencji. Jako Polacy mamy z czego być dumni. Nasza ponad tysiącletnia historia dostarczyła do tego bardzo wielu powodów. Dzieje państwa polskiego, nierozerwalnie związane z jego chrześcijańskimi korzeniami, obfitowały w sukcesy polityczne, militarne i gospodarcze. Naród polski stawiał tamę wszystkim kolejnym śmiertelnym zagrożeniom, jakie dotykały Europę, od najazdów tatarskich po narodowy socjalizm i bolszewizm. Polacy dzielnie walczyli o wspólną europejską wolność i wygrywali. Nasi uczeni wnieśli niezaprzeczalny wkład w rozwój światowej nauki i techniki. Nie można zapominać również o wielkości polskiego dziedzictwa kulturowego. Nasi twórcy od wieków sławią imię swojej ojczyzny w świecie, często stając się także, jak Ignacy Jan Paderewski, bezpośrednimi ambasadorami spraw polskich za granicą. Dziś wielu uczestników debaty publicznej chciałoby o tym wszystkim zapomnieć. Często wmawia się nam, że powinniśmy roztopić się w europejskim tyglu kulturowym, odrzucając narodowe dziedzictwo. Usiłuje się narzucać nam pedagogikę wstydu, eksponować niejasne, niewyjaśnione w pełni epizody z naszych dziejów, czyniąc z nich uzasadnienie dla stawiania całego narodu pod pręgierzem różnej maści zarzutów. Świadomi własnych błędów i sukcesów, winniśmy tę postawę jasno i wyraźnie odrzucać. Wyniki badań społecznych pokazują, że w kolejnym pokoleniu duma z polskości dominuje. Świadomi wielowiekowego dziedzictwa swojej ojczyzny, młodzi Polacy coraz chętniej eksponują przywiązanie do narodowej wspólnoty. Frekwencja na organizowanych przez środowiska studenckie obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy marszach Pileckiego pokazuje, że pedagogika wstydu przegrywa, a retoryka promujących ją środowisk trafia w próżnię. Nie wolno jednak spocząć na laurach. Należy krzewić pamięć o naszych wielkich przodkach, dostarczających nam powody do dumy z bycia Polakami i promować postawy patriotyczne praktyką swojego życia. Żałując, że nie mogę być teraz wraz z Państwem, raz jeszcze dziękuję za zaproszenie na konferencję organizowaną przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest ono dla mnie tym większym zaszczytem, że niezmiernie cenię sobie tę uczelnię, której cała społeczność akademicka daje od lat modelowy przykład postawy przepełnionej rozumną i świadomą narodową dumą. Podpisane z wyrazami szacunku profesor dr habilitowany Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Szanowni Państwo, pozwólcie teraz, że podzielę się z Państwem garścią swoich własnych przemyśleń na temat poczucia dumy z tożsamości kulturowej Polski, poczucia dumy z kultury i dziedzictwa narodowego naszego kraju. Co to właściwie jest duma? Wsłuchując się w tenor debaty publicznej dzisiaj w Polsce, moglibyśmy powiedzieć, że jest to coś raczej złego, niedobrego, że wynika to z postawy szowinistycznej, jakiejś megalomanii narodowej, wyższości wobec innych. W moim przekonaniu jednak to coś innego. Duma to jest, tak to rozumiem, uświadomione prawo do własnego istnienia, uznanie siebie samego, własnej zbiorowości, dogodności istnienia. Bez tego właśnie poczucia zbiorowość musiałaby się zdecydować albo na radykalną zmianę swojej własnej istoty, stać się po prostu kimś innym, albo pogodzić z obumieraniem, z uwiądem, z zniknięciem. Bez poczucia dumy nie przetrwa i nie będzie się rozwijać żadna wspólnota, bo nie można istnieć, tracąc z oczu rację swego istnienia. Wydaje się to oczywiste. Dla każdej historycznej wspólnoty politycznej momentem konstytuującym tę wspólnotę było uznanie, że jest w jakiś sposób szczególny, dla siebie swoisty, wyjątkowa, że ma do spełnienia jakąś wyjątkową, szczególną misję. Widać to w przypadku każdego historycznego narodu, starożytnego jak naród żydowski, czy nowoczesnego jak naród amerykański. To tylko dwa przykłady. Jeśli wytwory sztuki lub kultury materialnej, a zwłaszcza dziedzictwo kulturowe, pomniki architektury, sztandarowe dzieła literatury czy malarstwa mogą obudzić naszą dumę wspólnotową, zbiorową, to w takim sensie, że odwołują się właśnie do racji istnienia naszej wspólnoty kulturowej. Przywołują ją, ugruntowują. Co, dodajmy, paradoksalnie, niekiedy dzieje się także w akcie twórczej krytyki tej istoty, polemiki, mającej jednak na celu udoskonalenie tego, co wspólne. Nieprzypadkowo celem ataków bombowych w 1939 roku stał się w pierwszej kolejności w Warszawie Zamek Królewski, symbol architektoniczny, symbol polskiej odmiany polityczności, a jednocześnie zarazem rezydencja króla i siedziba parlamentu. Zniszczenie tego symbolu architektonicznego, skupiającego dumę Polaków ze swojej szczególnej cywilizacji, miało złamać ducha wspólnoty, upokorzyć ją, dając naoczny dowód, że racja jej istnienia legła w gruzach, jest już nieaktualna. Podobne źródło miał również, to jest też jeden z wielu możliwych przykładów, zakaz wykonywania muzyki Chopina w Generalnej Guberni. Niemcy, obserwując Polaków, zauważyli, że kiedy Polacy słuchają Chopina, słuchają tej muzyki, robią się niebezpieczni, odważni, skłonni do poświęceń dla całej wspólnoty. Dlatego w Generalnej Guberni jedynym miejscem, w którym można było grać koncerty chopinowskie, była siedziba Hansa Franka na Wawelu. To było jedyne miejsce, bo ta muzyka była już obezwładniona ze swojej mocy symbolicznej. A więc Polacy mają taką kulturę i mają taką sztukę, która budzi ich do dumy wspólnotowej i potrzebują jej, co widać wyraźnie we współczesnych badaniach socjologicznych. Z badań Narodowego Centrum Kultury i Ośrodka Badania Opinii TNS wykonanych w 2016 roku na potrzeby Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa. Za rok mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości i właśnie te badania rozpoczęły przygotowania do tych obchodów. Z tych badań wynika, że w porównaniu z rokiem 2000 wyraźnie wzrosło poczucie dumy Polaków. W 2003 roku 33%, a w zeszłym roku 55% odsetek respondentów uważał, że Polska jest lepszym krajem do mieszkania od większości innych krajów. To jest bardzo duży wzrost, z 33% do 55%. To jest można powiedzieć, naoczny dowód nieskuteczności tej pedagogiki wstydu, o której pisał w swoim liście premier Gliński. Z 30% do 51% wzrósł odsetek respondentów uważających, że świat byłby lepszy, gdyby ludzie, ludzkość, byli bardziej podobni do Polaków. Te liczby mówią same za siebie. Porównując badania z trzech okresów, z trzech lat, z 1987 roku, 2003 i 2016, widać, że wśród postaci historycznych najbardziej cenionych na pierwszym miejscu wyróżnia się papież święty Jan Paweł II. Drugą taką postacią jest Józef Piłsudski. Obok Tadeusz Kościuszko. Następnie Mikołaj Kopernik, szczególnie ważna postać tutaj w Toruniu. Władysław Jagiełło, Adam Mickiewicz, Maria Kili-Skłodowska. A więc obok wybitnych wodzów militarnych i liderów politycznych występują także postaci autorytetów duchowych, ludzi kultury i nauki. W 2016 roku w tym badaniu Narodowego Centrum Kultury, o którym już mówiłem, wśród wydarzeń historycznych stanowiących powód do dumy respondenci wymienili na pierwszym miejscu z liczbą 19% wybór Karola Wojtyły na papieża. Drugim takim wydarzeniem wymienianym wśród tych, które budzą dumę, jest transformacja ustrojowa, obalenie komunizmu, 18%. I na trzecim miejscu odzyskanie niepodległości w 1918 roku, 14%. Z badań CBOS, najnowszych badań CBOS w październiku 2016 roku, 88% Polaków uważa się za patriotów. Tak siebie subiektywnie postrzega. 74% Polaków, respondentów, często lub bardzo często odczuwa dumę z bycia Polakiem. Myślę, że to są liczby, które mogą zaskakiwać w porównaniu z tym tenorem debaty publicznej w Polsce. Z badań Biblioteki Narodowej dorośli Polacy wśród najczęściej czytanych autorów wymieniają Henryka Sienkiewicza. To jest autor, który wiele lat z rzędu stoi na pierwszym miejscu. W czołówce tabeli najpopularniejszych autorów jest wymieniany również i Adam Mickiewicz, i Maria Rodziewiczówna. A więc polskie dziedzictwo kulturowe, w tym wypadku czołowi literaci, artyści pióra polskiej literatury, całkiem skutecznie konkurują na rynku wolnego popytu i podaży dóbr kulturowych w Polsce dzisiaj. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego najczęściej odwiedzanymi muzeami w Polsce w 2015 roku było Muzeum Pałac w Wilanowie z 2 400 000 zwiedzających. Na drugim miejscu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2 100 000. Na trzecim miejscu Muzeum Auschwitz-Birkenau, 1 700 000. Na czwartym miejscu Zamek Królewski na Wawelu, 1,5 miliona. I Wieliczka, 1 300 000. Widać zatem wyraźnie, że we frekwencyjnym rankingu atrakcji kulturalnych zdecydowanie pierwsze miejsce zajmują obiekty skupiające symbolicznie dumę cywilizacyjną Polaków, jak i ich historyczną traumę. Szanowni Państwo, wypada zakończyć refleksją, że zarówno duma z własnej kultury, jak i kultura dająca wspólnocie uczucie dumy nie są wartością daną raz na zawsze. Trzeba o nią dbać zarówno w sensie materialnym, jak i intelektualnym. I w obu tych przypadkach jest to również zadanie mądrego państwa. Dziękuję bardzo.